Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Miłosława Bożek.
Maciej Stasierski jest urlopowany, wróci do nas oczywiście, prędzej czy później. Raczej prędzej
niż
później.
Ale pozdrawiamy.
Tak, tak, oczywiście pozdrawiamy. W ogóle mam taką konstatację, że jeżeli chodzi o oryginalny skład, czyli pełen skład osobowy Kinotoku, to idzie nam...
Zawsze to robisz.
No ale akurat idzie nam nie najlepiej, muszę powiedzieć.
No, bywa, że idzie w kratkę, ale można to zrzucić na barki wiosny. Co powiesz na to?
Średnio, bo wiosna...
Zima również bywa problematyczna, lato również jest czasem urlopów.
Czyli tylko jesień w gruncie rzeczy. Może sprawdzimy, jak będzie szła nam jesienią. Dobry czas, mam wrażenie, jest teraz jakiś taki platformowo, streamingowo, ale też kinowy. No bo mieliśmy świetne Oscary za nami, 10 świetnych filmów nominowanych. Dobra, Maestro może nie jest najbardziej udanym filmem, mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale jest filmem, który bardzo próbuje, a wolę filmy, które bardzo próbują, niż które w ogóle nie próbują i są po prostu słabe.
No ale też Duna, która się nie wlicza w Oscary przecież.
A powinna się wliczać, no bo przecież oryginalna data premiery jest z zeszłego roku. I to by było strasznie ciekawe walczenie Duny
z Oppenheimerem.
No z Oppenheimerem, w ogóle z tymi filmami, które są w tym roku nominowane. Duna, mam wrażenie, byłaby wielką przegraną i to jest dosyć ciekawy przypadek, bo bardzo mi się kojarzy z Władcą Pierścieni, musiałbym posprawdzać te kolejne lata.
W tym roku będzie miała większe szanse.
Ja liczę już na trzecią Dunę, tak było z Powrotem Króla w końcu.
Ambitnie. Ale bardzo też się dobrze dzieje serialowo, Krzysztof.
Dzieje się dobrze, tak?
Dobrze się dzieje, bo tak, mamy trwającego...
Szoguna.
Oglądasz?
Oglądam.
Bardzo dobrze jest.
Jest okej. Okay. Nie wiem, czy jest bardzo dobrze. Ja dalej czekam, aż coś się wydarzy. Ja obejrzałem 4. Dalej czekam, aż coś się wydarzy, bo tak się dzieje, powiedzmy, bardzo po japońsku, że ja to muszę...
No i właśnie to szanuję.
Że ja mam tam lekcję kaligrafii w zasadzie co odcinek.
No ale jest też bardzo brutalnie. Tak jak w mandze i anime. Ja w pierwszym odcinku
nie
mam zachwycona
z tą brutalnością. W sensie...
tym mężczyzną gotującym się w karze.
Nie, ja rozumiem, tylko że nasilenie tej brutalności na 4 odcinki jest, powiedzmy, dosyć umiarkowane, a też mam wrażenie, że rozgrywka taka polityczno-cwaniacka pomiędzy różnymi rodami, różnymi stronnictwami,
to jest gra
grupami
o tron.
Politycznymi. Tak, 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 tylko właśnie to nie jest gra o tron, bo...
No i kiedy... może dobrze.
Na pewno, tylko że chodzi mi o tempo, które miała gra o tron, że wiesz, tego wyrzucimy tam zwierzę, nie, niech spada gnojek,
ja
tego dźgniemy pod żebro, temu utniemy głowę.
10 minut dialogu przy ognisku.
Ja rozumiem, że tak było, natomiast ja obejrzałem ten pierwszy sezon całkiem niedawno, żeby mieć jakiś taki punkt odniesienia, no bo gra o tron jest naturalnym punktem odniesienia dla wielu produkcji. Nie do końca jest to 10 minut przy ognisku, w sensie ono jest, ale też w towarzystwie bardzo świadomie budowanego pacingu, przez to 10 minut jakoś specjalnie nie przeszkadza. I nie chcę jakoś krytykować Szoguna po tych 4 odcinkach, ponieważ ogląda mi się to dobrze, ze wskazaniem na bardzo dobrze. Natomiast bardzo dziwi mnie to, że jest to serial ambitny, który ma zacięcie bardzo polityczne, bardzo dialogowe w zamkniętych pomieszczeniach i w dodatku, kiedy ten dialog jest toczony między dwoma osobami, to najczęściej jest trzecia osoba, która tłumaczy ten dialog, więc niektóre kwestie, a w zasadzie większość, jest podwójnie powtarzana, no bo mamy ten japoński, angielski, który udaje portugalski. To
tak.
Jest wszystko dosyć
skomplikowane,
z drugiej strony zabawnie to wychodzi jednak, że ten portugalski z angielskim,
ja
który tłumaczony
na świeżo,
jest na japoński.
Po pierwszym i początku drugiego odcinku i nie mogłam uwierzyć w to.
Tak, i kończąc moją tezę, to bardzo mnie dziwi, że on bije wszelkie rekordy popularności. To nie jest serial...
No ale tak samo było z Grą o Tron. To też nie
to
był
nie
serial...
jest to porównanie.
No dla mnie jest to porównanie, bo minęło dużo czasu, więc trochę inaczej myślimy o Szugunie, niż myśleliśmy o Grze o Tron, która zmieniła trochę oblicze telewizji, ale wtedy też nikt nie zakładał, że takie liczby będzie przynosił ten serial, że przed telewizory zaprosi tylu ludzi, że nagle ta zupełnie skomplikowana, fantastyczna opowieść, której nie dość, że mamy politykę, multum postaci, którym przydałaby się infografika i smoki, które tak naprawdę dopiero się pojawiły w kolejnych sezonach.
Nie, no, chwileczkę.
I tutaj
mamy... Gra o Tron wysyłała obietnice. Mamy wielkie miecze i wielkie smoki.
Nie. Na początku nie wysyłała takich obietnic. Smoki się pojawiły dopiero po pierwszym sezonie.
No, jak nie jeszcze w dalszym.
Jak nie później, no tak, wtedy
bo
były
nie będziemy
jaja.
Liczyć tych jaj. ideę, które są z Wrocławia, nomen omen, więc w sumie możemy je liczyć, w takim wypadku je liczymy. Ale nie, no chodzi mi o to, że wiesz, no jak mam do opowieść fantazy, nie, smoki, miecze, płaszcze, tego rodzaju rzeczy, no to jest jakby okej. Okay,
no ale
wiem,
tu mamy samurajów, mamy miecze, więc ta sama obietnica, mamy jeszcze ścinane głowy, mamy politykę, mamy
jedną głowę, jedną głowę ścieli.
Czyli
jedną.
Widzę, że wszystko było w pierwszym odcinku.
No tak, trochę tak, no bo to jest siła pilota oczywiście.
To ja jeszcze nie mam też takiego rozpędu, żeby opowiadać o kolejnych odcinkach, bo ich nie widziałam. Ale mnie pierwszy odcinek przekonuje właśnie tym, co jest takie bardzo japońskie, że jeżeli trochę się interesujesz kulturą japońską.
To jest amerykański serial.
No ale właśnie to powtarzanie kilkakrotnie, które mnie spotkało w Japonii, że to i jak się ogląda dużo tych produkcji, to one mają właśnie takie tempo, że wiele rzeczy jest dla ciebie tłumaczonych, bo jesteś z innej kultury, więc trzeba je powtórzyć, a może lepiej ci narysować.
Ale to nie ma japońskiego stylu, przecież wiesz o tym.
Jest sporo japońskiego stylu przepisanego na język, w naszym wypadku polski, ale na język międzynarodowy. To jest dokładnie tak... Tak zrobione, jak
to
zrobione...
Tokio Vice miałoby więcej
nie,
takiego ducha japońskiego.
Nie, to jest bardziej błękitno-oki samuraj.
No to w ogóle nie jest błękitno-oki samuraj.
To jest błękitno-oki samuraj.
Gdyby to był błękitno-oki samuraj, to cała Trzebnica musiałaby już pracować nad przyszywaniem kończyn, które by zostały ucięte samurajskim mieczem.
Ale chodzi mi o język, że wykorzystuje symbolikę, którą my znamy jako Zachód i nasze wyobrażenia o Japonii.
A skąd?
Idealnie nam je serwuje.
Ale na jakim przykładzie? No przecież w Niebieskookim Samuraju mieliśmy odniesienia do klasycznych folkowych opowieści japońskich, mieliśmy odniesienia do duchów, mieliśmy odniesienia do tradycji, mieliśmy odniesienia do Bushido, mieliśmy odniesienia do tego niebieskookiego białego. No a tutaj w zasadzie nie dość, że to jest trochę inny moment jednak historycznie, to w zasadzie z tego, co powiedziałem, nie mamy nic.
No. Jak ty sobie wyobrażasz japońską kulturę na poziomie takiego laika, który nie studiował japońskiej kultury? Czyli...
Tak jak w Niebieskookim Samuraju.
No nie, właśnie nie, tak jak w...
Jak to nie? Przed chwilą powiedziałeś, że to jest tak samo.
No ale chodzi mi o... chodzi mi o przepisanie, że mamy bardzo taką idącą za tym patos i powagę. Wszystko jest takie zaserwowane w... Jeżeli my myślimy z perspektywy miecza i honoru, to myślimy bardziej właśnie o takim średniowieczu, że gra o tron jest nam bliżej do tego, a tutaj mamy taką w to wszystko wpisany taki język, który w ogóle nie istnieje w przekładaniu na bohatera, więc może być to od razu taki antybohater, bo trochę mógł być dla nas taki samuraj zawsze, japońska kultura, mroczna, bardziej przemocowa, niezrozumiała, dlatego dużo łatwiej nam ją jest odczytywać jako coś takiego egzotycznego, i tajemniczego.
Tak, zwłaszcza tak w Ostatnim Samuraju było.
Nie no, w ogóle nie mówimy o Ostatnim Samuraju, no, ale to jest spokój.
No ale to są filmy, które popularyzują kulturę japońską najbardziej, no czy tego chcemy, czy nie.
No ale to było kiedyś, teraz to już byśmy sobie na coś takiego nie mogli pozwolić. Poprawność polityczna by na to nie pozwalała.
Może jest w tym jakaś prawda. Dalej nie kupuję w takim wypadku z tego, co mówisz w kontekście
dla
tego,
mnie jak przepisywanie
w kontekście tego,
dla nas.
Jak popularny jest ten serial, ale no okej.
Okay. A poza tym wygląda świetnie.
To jest jego największa siła.
Więc dlaczego miałby być niepopularny? Coś, co wygląda jak milion dolarów.
No, ja ci powiem dlaczego, bo widziałem zestawienie tego, co ludzie oglądają na Netflixie i ludzie nie chcą takich produkcji najwyraźniej z tych danych
wynika. Najwyraźniej okazuje się, że chcą.
To prawda, natomiast jeżeli porównalibyśmy faktyczną statystykę, gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek nam ją ostatecznie opublikował i porównalibyśmy te miliony godzin oglądane, no to myślę, że Ostatni Samuraj na pewno ma się świetnie. Natomiast Shogun może się wcale tak doskonale nie mieć.
No ale popatrz, myślę, że Shogun ma się lepiej niż Błękitnoki Samuraj.
Nie postawiłbym takiej tezy.
Ja bym postawiła taką tezę. To jest kwestia, której nie możemy sprawdzić, bo nie dopuszczają
to
nas.
Sprawdzić.
Myślisz, że te liczby są dostępne ze strony Netflixa? To sprawdźmy to. Ale ma też coś, czego wydaje mi się nie dały nam serial Masters of Air. Czyli takiej obietnicy patosu, że będziemy oglądać historię i to wszystko będzie takie na bogato i będziemy tacy zatopieni w tym świecie.
Nie dał nam?
No, my się odbiliśmy i na to wychodzi, że tylko krytycy się...
Aha, że Władcy Przestworzy nam nie dali. No
że,
nie, no nie
że
dali.
Była ta obietnica, że będą miliony... ale to był taki patos, który już jest nieoglądalny w 2024 roku.
A 23?
Również nie. Myślę, że nawet w 2029 był już niesmaczny. A Shogun to daje.
Ja wiem, no daje jednego rodzaju patos. No mi się wydaje, że to jest ciekawie skonstruowany serial, bo gdybym tak
ale
miał...
Ale czekaj, słuchaj, nie rozmawiajmy o Szogunie, bo ja widziałam jeden odcinek, porozmawiajmy o tym, co
ale
widzieliśmy razem.
Ale masz do powiedzenia, to nie wiem, co się będzie działo, jak ten serial się skończy. Gentlemani, tak, to jest... To jest taki pewien problem klasyfikacji tego serialu w moim własnym takim barometrze gustu, ponieważ wydaje
barometr
mi się,
że to... gustu Krzysztofa M.
Tak, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo dobry serial, nawet świetny, natomiast nie wydaje mi się, żeby był jakiś tam specjalnie wybitny i na przykład bardzo nie chciałbym mu dawać oceny.
Natomiast, ja też nie.
Natomiast bardzo dobrze spędzało mi się z nim czas i to jest jakby szalenie ważne w moim myśleniu o serialach, bo z serialami jest pewien problem, a mianowicie, że rzadko są to arcydzieła takie, jak mogę zobaczyć w kinie na miarę na przykład Biednych Istot, bo wydaje mi się, że są po prostu inne budżety produkcyjne, więc na przykład I May Destroy You jest dla mnie takim świetnym serialem, który powstaje szybko, jest mocnym komentarzem, nigdy nie powstałby w
nie
wersji...
Nie starzeje się.
No jasne, ale nigdy by nie powstał w wersji filmowej o tym zasięgu i sile rażenia. Dlatego na przykład bardzo szanuję seriale tego rodzaju, bo to jest dla mnie super ciekawe doświadczenie takiej...
Gra o Tron.
No, Gra o Tron to jest ten poziom epicki, który jest najbliższy filmowemu, no ale to jest zupełnie inna narracja i z takimi serialami też trochę nie wiadomo co robić, zwłaszcza Gra o Tron jest tego świetnym przykładem, bo jakby zaczynała się trochę niemrawo, w środku była cudowna, a końcówka była katastrofalna, więc jakby trudna jest ocena tego serialu dla
mnie. Trudna jest ocena wielu produkcji, które mają 8 sezonów.
No właśnie, no, ale na przykład z Rodziną Soprano nie mam żadnego problemu w ocenie, który ma...
To jest ten szczyt szczytów.
No tak, i takich serial jest może z 5, tak, nie?
Dokładnie,
no dobra, może 10.
Piątka też dla mnie, pewnie jest piątka w historii telewizji.
No uzbieralibyśmy dziesiątkę, bo
tak,
wiesz, jakieś tam The Wire byśmy
wykopali. Od piątki w dół już można by się było sprzeczać, a jest taka solidna piątka, którą nikt nie będzie podważał.
No właśnie, więc są te seriale, są te drugie seriale i są takie, których ja bym na przykład
guilty
chciał mieć...
Guilty Pleasure.
No ale to nie jest Guilty Pleasure, w ogóle nie traktuję... Znaczy też jest oczywiście i takie seriale też mam i wielokrotnie nie mówiliśmy.
Jest, tak, to jest takie dobre Guilty Pleasure, takie, którego się nie wstydzisz.
To zaraz to wytłumaczysz, ja się tłumaczę ze swojego oczekiwania wobec tego serialu i tego, co mi dał. Jakby był świetnym towarzyszem na wieczór. I to było przeprzyjemne. I bardzo chciałbym mieć cały czas taki serial, że siadam, on trochę ode mnie wymaga, ale nie
ale
za
nie
wiele.
Wiele.
A jednocześnie to, co mi daje, w żaden sposób mnie nie obraża i świetnie spędza się z nim czas, bo ma przecudownie napisanych bohaterów. To jest coś, co Guy Ritchie zresztą zawsze bardzo potrafił.
To jest też coś, co naprawdę dobrze się sprawdziło, a wydawało mi się, że sprawdzić się dobrze nie może, czyli 10 odcinków. Na początku pomyślałam sobie o jacie.
To było 8.
Dlaczego 10?
8.
No dobrze, dużo odcinków. Najpierw sobie pomyślałam, dlaczego Guy Ritchie rozpisał to na taką ilość odcinków, tym bardziej, że to są pełnoprawne odcinki, około 60-minutowe, 50-paru-minutowe. Ale tak jak mówisz, ponieważ się tak dobrze spędza z tym serialem czas, to jest to satysfakcjonujące doświadczenie, że tych odcinków jest dużo. One są troszkę nierówne, bo zdarzają się takie, które są wtórne i trochę się powtarzają, nawet w takim języku samego tego serialu. Są takim zapętleniem i trochę przedłużeniem poprzedniego odcinka, ale są odcinki, które są wyjątkowymi perełkami i same w sobie są wyśmienite. No i ma to w sobie to wszystko, co fani Guya Ritchiego szukają w jego produkcjach. Jest akcja, jest humor, jest taka takie kiczowata przemoc, tempo, jest brudny, brutalny, no wszystko, co kochamy od tego twórcy, bo to przecież przypisany niby jego film.
Gentlemani.
Tak, chociaż on to jest spin-off bardziej, bo to historia, dlaczego tak było.
To prequel w gruncie
prequel.
Rzeczy.
Chociaż oficjalnie jest podane, że to spin-off.
Ale właśnie nie bardzo wiem, jaki spin-off, nie? Bo
no
która postać jest stamtąd wzięta, żeby ten spin-off robić. No,
ale
dobra,
też słabo uniwersum... pamiętam ten film z 2019
dokładnie
roku.
Dokładnie taki sam.
Znaczy, tylko twarze inne.
Tak, tylko twarze inne.
I w przyspieszeniu.
No i mamy perspektywę inną, bo jednak
tak,
nie mamy
tego... Tak,
bo tam
Amerykanie są.
Nie mamy perspektywy szlachcica, tylko mamy perspektywę tego, który zarządza tymi szlachcicami, chociaż tutaj też no, teoretycznie ta perspektywa jest wzięta pod uwagę. Ja miałem ten problem, że ja bym chciał 10 odcinków, albo nawet 12. Często mówiliśmy o tym, że o, proszę, Netflix zrobił 13 odcinków, pod diabło zepsuł serial. To jest jeden z tych seriali, który chciałbym, żeby miał 13 odcinków, albo od razu drugi sezon został opublikowany, byłbym naprawdę szczęśliwy.
Ale są ploteczki, że będzie.
I to prawda, że są i bardzo dobrze. Tylko rychło, ja bym chciał, wiesz, już, zaraz, za moment, za 5 minut, bo świetnie mi się to oglądało, natomiast też nie za bardzo chyba bym chciał rozmawiać o tym serialu w kontekście Guya Ritchiego, bo ja z Guyem Ritchiem mam olbrzymi problem, ponieważ no, jak wielką miłością pałam do Snatcha, do Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Nie da się nie pałać wielką miłością.
No, znaczy, może, no nie wiem, da się lub się nie da, ja pałam, więc to filmy jakieś takie super ważne dla mnie, które pokazały mi trochę inną perspektywę opowiadania kina. Natomiast ten pacing, który dla mnie jest super istotny i zabawa taka, która też jest w tym serialu, czyli na przykład, kiedy jeden z bohaterów mówi, jak się nazywa, to później, kiedy 3 odcinki później inny bohater o nim mówi, to pojawia się tylko ta wstawka, kiedy on do niego nawiązuje, jak się nazywa, że ten gość sam mówi o sobie, jak się nazywa. To jest takie charakterystyczne, ten ping-pong editing Guya Ritchiego i to strasznie mnie przekonywało. No i później miał różne romanse z różnymi filmami. No był ten Król Artur dla mnie taki średni sposób poszukiwania na jakby jego nową wersję brytyjskiej gangsterki. Ale to prawda, że dobra zabawa. No później był ten film z Jasonem Stathamem, nawet nie pamiętam, jak się nazywa, ale to było fatalne.
Mroczny Guy Ritchie. To też była taka zmiana dla mnie i ja czytam Guya Ritchiego jako człowieka, który bawi się przemocą i praktycznie nigdy nie używa broni, chociaż jest jej dużo.
Znaczy broni palnej.
Tak, i bohaterowie ją mają w zanadrzu, ale to wolą pięść i rozwiązywać tą przemoc w taki sposób, a tak naprawdę to najczęściej się dogadywać wolą. Napić się alkoholi, dać sobie pieniądze, uścisnąć dłoń, a ten amerykański Guy Ritchie nie używał niczego innego jak broni palnej i to była... No niekoniecznie dobra zmiana.
No tak, ja byłem kompletnie zawiedziony. No i więc to zagubienie Guya Ritchiego dla mnie było takie dosyć ewidentne, że on nie za bardzo potrafi wykaraskać się...
Ale był jeszcze jeden ostatni film, najgorszy.
No ja go nawet lubię, ale nie za bardzo potrafił się wykaraskać z tej swojej brytyjskiej gangsterki, a jak już mu się to udawało i szedł gdzieś indziej, to efekt był fatalny. No i ostatecznie ten serial jest dowodem na to, że Guy Ritchie czuje się najlepiej w tej gangsterce, bo Gentlemani byli bardzo udanym filmem, moim zdaniem. No i kontynuacja serialowa świetnie wyszła, natomiast to jest dalej Guy Ritchie, który się nie rozwija. Więc jeżeli...
Gra fortuny.
Tak, więc jeżeli mam wybierać, czy Guy Ritchie będzie robił filmy o strzelaniu do konwoju tam pieniędzy z banku do banku, czy będzie robił seriale, które, na których się świetnie zna i świetnie mu wychodzi, to super, to wolę te seriale. Tylko, że to jest naprawdę wtórne, bo tu nawet pojawiają się te same grupy społeczne, które Guy Ritchie tak bardzo lubi. Czyli na przykład potrzebujesz Cyganów? No to proszę, no, są Cyganie. Potrzebujesz takich? No już byli 6 razy, ale proszę bardzo, są. No, jest to dosyć wtórne.
Jest to bardzo wtórne.
Czy ja się
ale
tym
czy
męczę?
To się przeszkadza? Nie,
w ogóle.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o seriale, z którymi dobrze się spędza czas, to już embargo zostało zdjęte i jest nowy serial, który nazywa się The Girls on the Bus. I bardzo mi się nie podobał trailer i tak strasznie się broniłam rękami i nogami, żeby tego serialu nie oglądać. I skończyło się tak, że 5 odcinków 60-minutowych zobaczyłam naraz. To jest świetny serial do spędzania czasu. Jest podobnie jak z Gentlemanami, że nie jest to może najwyższych lotów produkcja, ale nadal jest to bardzo jakościowa, rozrywkowa telewizja. Tym razem to jest HBO Max. I ten Max tu jest istotny, bo HBO produkując pod tą nową nazwą robi troszkę inne produkcje niż robiło jako HBO. To jest takie połączenie telewizji jakościowej i szukania tego złotego środka, żeby stać się trochę Netflixem, więc damy wam sporo polityki, damy wam sporo siostrzeństwa, bardzo ważnych współcześnie tematów, ale też to ubierzemy w taki troszkę kiczowaty język takiej telewizji śniadaniowej, żeby było miło, żebyście wszyscy odpoczywali po pracy i to jest The Girls on the Bus, czyli jest to siostrzeństwo, są fajne koleżanki, jest dużo polityki, a to jest opowieść na podstawie książki kobiety, dziennikarki, która jeździła tym słynnym busem, w Stanach się tak jeździ, takimi busami z kandydatami na prezydentów i ona jeździła z Hillary Clinton i napisała o tym książkę Chasing Hillary. No i to jest właśnie taki autobus z dziennikarkami, które jeżdżą z kampanią wyborczą prezydencką i jest opowieść o tym, jak między nimi nawiązują się przyjacielskie relacje, chociaż wszystkie rywalizują jednak o swoje ambicje, o pracę, a przy okazji o amerykańskiej polityce. Bardzo, bardzo miła produkcja.
To a propos miłych produkcji, dzisiaj mamy raczej trudne produkcje, bo najpierw będziemy się zajmować American Fiction, później będziemy zajmować się The Zone of Interest, a w zasadzie ty będziesz recenzowała Strefę Interesów, a w tak zwanym międzyczasie zajmiemy się w robocie. Dzisiaj rozmawiamy o literatach i literatkach, o pisarzach, którzy w filmach i serialach byli na najróżniejsze sposoby portretowani.
Kinotok. Film.
Czas na w robocie, który poświęcamy dzisiaj pisarzom i pisarkom, którzy portretowani byli w filmach i serialach. Pytaliśmy was, a wy odpowiedzieliście. Monika pisze tak. Jane Austen, zakochana Jane, William Shakespeare, zakochany Shakespeare.
Brawo.
To prawda. Piotr, David Duchowny jako Hank Moody w Californication, Johnny Depp jako Mort Rainey w Sekretnym oknie oraz Jürgen Prochnow jako Sutter Kane w Paszczy Szaleństwa.
Brawo.
No tak, to prawda.
David Californication tutaj wygrywa.
Tak, wygrywa. Moje wspomnienie o tym serialu takie dobre, nie wiem, czy odważyłbym się obejrzeć.
Nie, działa to teraz.
Skąd, oglądałaś?
Widziałam kawałek ostatnio.
Czego?
Californication.
No rozumiem, ale których sezonów?
No chciałam zobaczyć ten pierwszy, bo najlepiej pamiętałam, że tam była taka scena z zakonnicą. No był.
No cóż, życie. Anka pisze, że pisarz Richard Maddox z serialu Sandman, geniusz zawdzięcza temu, że więzi muzę Kaliope.
Kto to, Ania?
Ania, tak, której obiecuje wolność po każdej kolejnej napisanej dzięki niej książce. Obietnic nie dotrzymuje, bo pokusa przyszłych bestsellerów jest zbyt silna. Odstręczający typ zostaje w końcu ukarany istną nawałnicą pomysłów, których nie nadąża zapisywać, a ostatecznie zostaje z totalną pustką w głowie. No i bardzo dobrze.
Bardzo dobry głos, chociaż wolę to... tą opowieść na papierze, bo w serialu nie była taka dobra.
Drugi głos jeszcze od Anki, dwóch kumpli z filmu Reprise od początku raz jeszcze. Obydwaj piszą powieści. Jeden odnosi sukces, który szczęścia mu nie przynosi. Powieść drugiego zostaje odrzucona. I jeszcze...
Bardzo dobry głos też.
Thelonious Monk Ellison w American Fiction jest prawdopodobnie dobrym pisarzem. Cóż, kiedy jego książki nie są dostatecznie czarne. Pech. Dominika pisze, w Her główny bohater Fiodor, czyli Joaquin Phoenix, był mistrzem w pisaniu listów miłosnych na zamówienie. To prawda, że był. On tym tak się zajmował, że pisał takie osobiste listy. To bardzo fajny głos, bo w życiu bym sobie tego nie przypomniał. Paul Sheldon w Misery, tu już Anelia pisze, Virginia Woolf w Godzinach, Charlie Kaufman w Adaptacji, Ernest Hemingway w Hemingway i Gellhorn i Noah Soloway w The Affair. Tak trochę bez kontekstu, by zawsze miło, jak tam pół zdania, dlaczego akurat to wam przyświeca, byłoby miłe. Piotr II pisze, że pisarz umiera na małej stacji kolejowej Astapowo, dlatego Lew Tolstoj, Christopher Plummer w niego się wciela, przed samą śmiercią potajemnie opuścił ukochaną żonę, Helen Mirren, 13 dzieci i jasną polanę. O co toczył się wielki spór rodziny w ostatnich latach życia pisarza? Ostatnia stacja, The Last Station z 2009 roku w reżyserii Michaela Hoffmana. Dramat biograficzny w reżyserii Christophera Hamptona ze świetnymi rolami Emmy Thompson i Jonathana Pryce'a Carrington z 95. Pisarz, którego imienia Polański nam nie zdradza, ale przynajmniej znamy aktora, który kreuje rolę tytułową, to Ewan McGregor w filmie The Ghost Rider, autor widma. Kamil jeszcze dorzuca Hanka Moody'ego z Californication, czyli w zasadzie podwaja ten głos. Edward, tu się gdzieś zgubiłem. Aha. I Kamil jeszcze pisze, że jest... że jest Kamilem, a nie Kamilą. Więc przepraszam. Bardzo przepraszam. I to faktycznie jest napisane w jego profilu facebookowym, więc jakby mój problem z czytaniem tutaj wychodzi na jaw. To tyle, jeżeli chodzi o was. Za moment jeszcze nasze głosy.
Kinotok. Film.
Czas na naszą część w robocie, którą zaczniemy standardowo od ważnego pytania. Miłka, czy pisarze i pisarki w filmach byli dla ciebie ważni?
Nie wiem.
To nie jest... właściwa odpowiedź.
No nie jest. Wydaje mi się, że zawsze miałam o nich myślenie takie raczej pretensjonalne.
Myślenie pretensjonalne?
Nie, myślałam, że to są pretensjonalne postaci.
Okej.
Ale różnie je pokazywały i filmy, i seriale, ich i je. Ale dla mnie taki pisarz filmowy albo serialowy to jednak
maszyna do pisania, fajka w ustach.
Nie, bardziej taki zadufany w sobie mizogon.
A, no to dobrze, no to pisarz. Tacy powinni być artyści.
To pisarz, no.
No to dobrze.
A dla ciebie, Krzysztofie? No,
absolutnie. To w ogóle cudowne postaci do wzorowania się.
A, czyli okej. Okay. Czyli taki...
No nie, no jeżeli chcesz opisywać komuś świat, no to trzeba być trochę eleganckim, chociażby w przekonaniu o własnym geniuszu czy czymkolwiek innym. Tak zakładam.
I to ty.
Nie, absolutnie, ja nie piszę książek.
Ja specjalnie przy okazji dzisiejszego w robocie odświeżyłam sobie trzeci odcinek z 6 sezonu The Girls, dziewczyn. Mm-hmm. To jest wyśmienity odcinek. Przypomnijmy, że Hannah Horvath, czyli Lena Dunham, autorka i aktorka serialu Dziewczyny, to jest jej bohaterka, się nazywa Hannah i jest pisarką. A przynajmniej chciałaby być. Przez 6 sezonów chciałaby bardzo być. Różnie to wychodzi, raczej średnio. Pisze na różne blogi feministyczne w wypadku 6 sezonu. Chciałaby coś napisać, no kończy się jak się kończy. Dla Hanny może nawet nieźle po tych 6 sezonach. Ale to jest świetny odcinek, bo on się jeszcze zderza. Hannah pisze do feministycznego bloga właśnie, pisze artykuł o swoim ukochanym pisarzu, którego uwielbiała czytać, nazywa się Chuck Palmer. I Chuck Palmer w trakcie podróży po Stanach Zjednoczonych promujących jego książkę dopuścił się kilku stosunków z studentkami na kampusach, gdzie opowiadał o tej książce. I ona pisze o nim taki artykuł pokazujący, jaki właśnie to jest wykorzystujący swoją władzę pisarz, który przyjeżdża na kampus, uwodzi studentki, że tak nie powinno być. I Chuck Palmer zaprasza ją do siebie, żeby się wytłumaczyć. I gra go wspaniale Matthew Rice i jest taki manhattańska willa, nawet nie, bo to takie mieszkanie, penthouse, w którym on ją przyjmuje. Wszędzie wiszą jego nagrody, wszędzie leżą jego książki, wszędzie są jego zdjęcia z znanymi postaciami. Już od początku on udowadnia, że jest takim najgorszym sortem człowieka, kiedy jej mówi, jak ułożyć buty, kiedy przyjmują właśnie w pokoju, który składa się tylko z obrazków własnego uwielbienia. No i cudownie po sokratejsku się kłócą. Do czasu, jak później to jest prawdziwa Lena Dunham i na koniec pojawia się jeszcze i prawdziwe HBO, bo na koniec pojawia się jeszcze członek, który towarzyszy tej kłótni. Cudowny 25-minutowy odcinek. Właśnie o tym, jak widzę pisarza w popkulturze i jak on udowadnia mi ten obrazek właśnie Chucka Palmera, co jest oczywiście zabawą Leny Dunham, tym obrazem, jaki mamy w głowie pisarza. I ona też przecież reprezentuje właśnie to, pisarkę. I tam jest świetny dialog jest, jak on mówi. I czego chcieliby wszyscy pisarze? Ona mówi, pieniędzy. On mówi, nie, świetnych historii. Naprawdę świetna zabawa. Jest to zabawne. Myślę, że na tym się uczył American Fiction.
American Fiction mógł się bawić na wielu rzeczach, ale o tym sobie jeszcze pewnie porozmawiamy, ale jak mówiłaś o tym profesjonalnym takim wyobrażeniu pisarza, to trochę mi się przypomniała taka cała seria portretowania pisarzy w takim wyobrażonym stylu, w stylu a propos takich wielkich ikon pisarstwa, czyli takich, wiesz, z jednej strony Wonder Boyów, zresztą jest taki film też jest o pisarzach, ale bardziej chodzi mi o rebeli niedostosowanych do społeczeństwa, którzy piszą takie prawdziwe,
Kerouac.
Brutalne książki. Tak, tak, oczywiście Kerouac to byłby najlepszy przykład i oczywiście książka, a w zasadzie film z początku 10 lat w drodze. Pamiętam, że wielokrotnie o tym filmie rozmawialiśmy, bo on jest irytujący w tej swojej takiej bezpretensjonalności, która staje się przez to pretensjonalna, no bo oni jadą jakimś tam rozgraconym samochodem przez Amerykę, żyjąc właśnie tym takim pisarską obietnicą spełnienia. Tam Jack Kerouac się nie pojawia, w sensie stricte.
Ta ale postać duch się tak, jego jest.
Tak, postać się nie nazywa, ale wiadomo, że to chodzi o niego. I co prawda, co do samego Kerouaca, to pewnie żadnego problemu nikt z nim nie ma, chociaż pewnie znajdą się tacy, co mają, ale z nas nie ma. Natomiast w tym filmie to jest wręcz niewiarygodnie, wręcz irytujące. W sensie to jest takie
zadufane,
wyobrażone życie pisarza, które wszyscy chcieliby przeżyć. I nawet nie mówię, że Kerouac nie miał takiego życia, tylko ten film portretuje to w tak drażniący sposób, że patrzcie, jakby mogło być, gdybyście tylko byli pisarzami i rzucili wszystkie te swoje mieszczańskie przyzwyczajenia. Wręcz niewiarygodnie irytujący film. A jeszcze bardziej mnie denerwowało to, że ludzie uwielbiali ten film.
No to właśnie takie jest moje wyobrażenie pisarza w popkulturze. Dlatego sobie wybrałam na przykład kobiece pisarki i świetna jest Jo March, czyli Little Woman Greta Gerwig, ale którąkolwiek sobie wybierzemy, ale oczywiście u Grety Gerwig najlepsza jest Saoirse Ronan, która no jest pisarką, chce być pisarką. No i to jak ona chce sobie wyrobić markę w czasie, no bo mamy film kostiumowy, mamy film w czasie, w którym rządzą mężczyźni i ta dziewczyna chce odnaleźć swój własny głos, a przy okazji jest tak fantastycznie autentyczna dzięki temu siostrzeństwu, które posiada. Nie boi się tej swojej kobiecej strony, nie staje się kimś, nie pozuje na tych, z którymi musi walczyć. Używa swojego własnego głosu, jak Greta Gerwig, więc super jest Saoirse Ronan w roli tej początkującej pisarki i otoczonej siostrami.
Znaczy ja w ogóle mam wrażenie, że filmy o pisarzach są nie do końca o tym, jak oni piszą, tylko bardziej o tym, jacy oni są.
W relacjach,
to jest jakiś
tak.
taki problem z tym, że mnie to nie za bardzo obchodzi. Z reguły jakoś te wielkie postacie mnie nie obchodzą. Bardziej interesuje mnie to, co tworzą, a nie jak to do końca powstaje. Dlatego bardzo podobał mi się fragmencik z Jestem Bogiem, pamiętasz? Taki film, gdzie on tam bierze tabletkę, jest super we wszystkim, a tak się składa, że jego robotą, w sensie Bradley'a Coopera w tym filmie.
Limitless,
tak.
Okay.
I to jest Jestem Bogiem.
Tak, to on bierze... że ten polski film jest
o raperach.
Bogiem.
Nie. Ale to też by było pasowało, bo tam też jest o pisaniu. Ósma mila też by pasowała, bo on tam pisze w tych słynnych notatnikach, siedząc w autobusie i patrząc na otaczający go świat. Ale akurat tutaj mamy Bradley'a Coopera, który w ogóle nie pisze, bo bardzo słabo mu to pisanie idzie, do momentu, kiedy bierze tę tabletkę i tam chyba w jeden wieczór pisze całą książkę, albo przynajmniej pierwszy rozdział, który wysyła do swojego edytora. I to jest takie naprawdę urocze przez moment popatrzeć na to. Tam jest taki specjalny montaż pokazujący, jak działa świetnie ta tabletka. I on najpierw sprząta dom poniżej tam 3 sekund na ekranie. Później pisze książkę, następnie wysyła ją do edytora. Jeden wieczór. I tego bym chciał od swojego życia.
Trochę o tym jest American Fiction też, że można 2 wieczory stworzyć książkę, której się nie szanuje, która jest hitem.
No tak, ale Bradley Cooper szanuje swoją książkę.
Tak, to prawda.
Chociaż oczywiście ciekawy kontekst nadaje temu American Fiction, za co ją faktycznie szanuje, czy pisał ją pod publiczkę, jak to się mówi, czy po prostu to było.
To ja mam jeszcze Diane z BoJacka Horsemana, czyli też idealnie wpisującą się w ghostwriting bohaterkę, bo ona się w ten sposób poznaje z BoJackiem, ma napisać jego biografię. To jest koń, który był słynny w latach 90. Teraz już słynny nie jest, ma już tylko depresję, alkohol i narkotyki. Diane też ma depresję. Myślę, że reprezentuje tu inny stereotyp wielu pisarzy, który się pojawia w Stanach Zjednoczonych. Czyli albo to są tacy karłakowi, wolni i czerpiący z doświadczeń i życia ludzie, albo przytłoczeni tym, że nigdy sławni nie będą i muszą pisać do blogów albo robić właśnie takie smutne biografie i nigdy nie stworzą tej jednej wielkiej powieści. I taka jest właśnie Diane, zawsze przegrana, trochę nie znajduje motywacji nigdzie, też nie motywuje jej nikt z jej najbliższych, chociaż wydawałoby się, że przecież taki jest pan Peanut Butter, czyli jej mąż, który jest psem i powinien ją świetnie motywować, bo nic innego nie zna lepiej niż motywację. No świetna jest to bohaterka, właśnie taka pokazująca raczej te nieblaski, a trudne strony bycia pisarzem. Jak każdym artystą, kiedy ma się wielkie ambicje, ale nic z tego nie wychodzi.
No jest jeszcze ta świetna seria filmów, czy też trylogia paryska.
No.
O północy, przed północą.
Też mam.
I jak jeszcze bym tam inaczej nie pomylił tych tytułów, to Ethan Hawke zdaje się, że...
Przed zachodem słońca, 2004.
Tak, to on, ale on w ogóle jest pisarzem w każdej z tych części.
No ale w tej środkowej to się spotykałem, dlatego że on książkę napisał o ich miłości.
Tak. I on wtedy jest na bookturze z tą książką po Europie właśnie. I spotkałem się po raz drugi, co to w ogóle świetny pomysł.
Cudowny pomysł. I godzinkę razem spędzają.
Tak, ale jaka to jest cudowna godzina.
Cudowno.
Tam o tym pisarstwie moim zdaniem to jest bardzo mało, ale jest o wielu innych rzeczach bardzo dużo i to jest trochę przykład tego, że filmy o pisarzach nawet nie są o pisarzach, tylko o ich relacjach z otoczeniem, ale ta relacja z otoczeniem jest absolutnie zachwycająca, więc jakby wszystko dobrze.
Ostatnio robiliśmy też wspólnie, bez Maćka, recenzję All of Us Strangers, Dobrzy Nieznajomi, taki polski był tytuł.
Nie mam pojęcia.
Nie masz pojęcia, jaki polski tytuł?
Nie mam pojęcia.
No to All of Us Stranger.
Dobrze nieznajomi.
I Dobrze nieznajomi, tak. I tam przecież bohater jest pisarzem. Mhm. I tak się zaczyna ta opowieść, że on pisze, czy to scenariusz, czy opowieść o swoim życiu, rozlicza się z przeszłością. I trochę nie wiemy, czy to, gdzie on się znajduje, to jest w jego głowie i wspomnieniach właśnie, czy nie jesteśmy razem z nim w jego procesie twórczym, kiedy on odtwarza swoje relacje z rodzicami, swoje wspomnienia, swoją tożsamość, właśnie zapisując je na karcie tego scenariusza.
No tak, ale to z jednej strony to, o czym mówisz, ale z drugiej strony ten film zajmuje się w tak
innymi rzeczami, no tak.
No właśnie, jeszcze w dodatku w tak specyficzny sposób, że jakby po raz setny mam wrażenie, że to nie jest film o pisarzu. W sensie to nie jest jakieś super istotne, że on
bardzo
jest
często
pisarzem.
Właśnie, tak jak mówimy, te elementy twórczości i procesu są wykorzystywane jako po prostu na opowiadanie tej historii, którą przeżywamy, doświadczamy razem z bohaterami. Wcześniej wspominałeś o serialu I May Destroy You. Ona też jest pisarką. To też jest jej proces twórczy, przechodzenie przez traumę i spisywanie jej, przeżywanie jej trochę na nowo, ale rozliczanie się z nią. Tym też jest finał. Ona po pierwsze jest w trakcie pisania swojej książki, chociaż zaczynała tak... Zaczynała od internetu, jak wiele, jak Diane, czy jak właśnie Hannah jak Hannah z przyjaciół, dziewczyn, girls. I tak, i tutaj też mamy ten proces, który jest tak naprawdę elementem narracyjnym, który prowadzi całe to 10 czy 12, tam chyba było 14 odcinków.
Zakochany Szekspir?
Nie.
No jak? Trudno go nie uznać za pisarza. A poważniej to możemy jeszcze się skupić na takim całkiem przyjemnym filmie, który w wielu kategoriach się świetnie sprawdza. To jest Almost Famous. Nie mam pojęcia, jaki jest polski tytuł, ale sama historia jest super, bo ona jest na podstawie prawdziwych wydarzeń, kiedy to bardzo młody chłopak, bo on miał 15 lat, dołącza do rockowej grupy, do ich turu po Stanach Zjednoczonych po to, żeby napisać o tym, jak życie gwiazd rocka wygląda naprawdę. I pisze takie bardzo dosadne, bardzo prawdziwe reportaże z tej trasy. Zresztą cała ta ekipa tego rockowego bandu pozwala mu na to, żeby pisał w taki sposób bezpośredni, bliski ich, żeby trochę pokazał, jak to życie ich faktycznie wygląda, a nie jakie jest wyobrażenie tych gwiazd rocka. I on następnie wysyła to do słynnego rockowego pisma Rolling Stone i oni mu odrzucają te teksty, dlatego że uważają, że są świetnie napisane, ale nikt w to nie uwierzy. I tam jest mnóstwo świetnych
super
momentów
to jest
w tym filmie. Piękny moment, kiedy śpiewają Eltona Johna w autobusie. Wszystko jest dobrze.
Super film. Ja jeszcze mam moją ukochaną The Royal Tenenbaums i tam wszyscy trochę, znaczy wszyscy, to słynne małżeństwo trochę wspólnie pisze, bo Margot pisze sztuki, a jej mąż, czyli Bill Murray, pisze książkę o swoim podopiecznym i o jego kondycji. I tak to się kończy, że właśnie Margot wydaje swoją nową sztukę, a Bill Murray publikuje książkę. No i tam jest trochę prześmianie tego procesu twórczego, bo właśnie Margot, czyli Gwyneth Paltrow jest taką artystką, pisarką, jak sobie wyobrażamy tych pisarzy męskich. Z papierosem, zawsze z blazą, ze swoimi słynnymi przygodami seksualnymi z przeszłości, swoim jamajskim mężem, taka zawsze w tej wannie zblazowana, femme fatale, która
ma... Przepraszam, ale ja tak sobie wyobrażam pisarkę.
Tak sobie pisarkę wyobrażasz. No to chyba pisarz i pisarka nierozłącznie.
Nie, oni mają dwie wanny, jakby mieszkali razem.
No więc taka jest wspaniała Gwyneth Paltrow w The Royal Tenenbaums.
Tak, no i oczywiście warto przypomnieć, że przecież niedawny film, dopiero co nominowany do Oscara, Sandra Hüller też w Anatomii upadku gra pisarkę i jej mąż też gra
pisarza.
Podobał
ci się ten film? Bo jeszcze go nie widziałam, ale słyszałam tyle sprzecznych...
My nie rozmawialiśmy o Anatomii upadku?
Nie było mnie, rozmawiałeś tylko z Maćkiem.
No to jest jeden z tych filmów, które jak robiliśmy podsumowanie wcześniejszego roku, to wtedy mówiłem, że Tar jest świetnym filmem, ponieważ umiarkowanie dobrze się go ogląda, ale świetnie się o nim rozmawia. To mam wrażenie, że Anatomia upadku jest rozciągnięciem tej tezy do nieskończoności, bo Anatomia upadku oglądało mi się trochę jak tortury, bo tam jest non-stop tekst. Jest nieskończoność tekstu, który nie zawsze jest łatwy, bo tam dotyczy, wiesz, spraw sądowych i innych takich rzeczy. Jest tam kilka świetnie zainscenizowanych scen, jest znakomita Sandra Hüller, więc no nie jest to jakiś niewiarygodny ból, ale jest to wyzwanie obejrzeć ten film. Natomiast no, liczba wątków interpretacyjnych i tego, jak o ten film można się sprzeczać, jest naprawdę bardzo duża i bardzo dużą przyjemność mi sprawia rozmawianie o tym filmie. Więc wolę o nim rozmawiać, niż go oglądać.
Okej. Okay. Czyli będzie bolało. Jutro się wybiorę.
Nie, dlaczego?
No... Mówisz, że seans nie jest najprzyjemniejszy.
Nie, no jest pewnym wyzwaniem, no bo naprawdę mam wrażenie, że w całym filmie jest 30 sekund, kiedy ktoś nie mówi.
Okej. Okay. Przygotuję się psychicznie.
Tak jest, za moment American Fiction.
Kinotok, film.
Czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru. Tak jak było w robocie o pisarzach, to będziemy dalej rozmawiali o pisarzach, a to na przykładzie filmu American Fiction, który był nominowany do Oscara.
Zdobył jednego.
Chciałem powiedzieć, że był w paru kategoriach nawet nominowany. No tylko problem polega na tym, że jakby nie dotarł, nie jakby, po prostu nie dotarł do naszych polskich kin z powodów pewnie różnych. Dotarł natomiast na Prime Video, tam go można zobaczyć. Reżyseruje Kurt Jefferson.
Debiut.
Kompletnie nieznany reżyser z czegokolwiek wcześniej, no bo mimo, że to debiut, to debiutanci mają to do siebie, że czasami wcześniej na przykład robią serial.
A robił.
Albo jakąś nowelkę.
Watchmenów.
To prawda.
I The
jak
Good
Watchmenów?
Life.
Naprawdę robił
tak,
Watchmenów?
Tak. Pisał odcinki do Watchmenów i The Good Life.
A, pisał?
Tak.
A, no to okej. To nie wiedziałem nawet. No to świetnie o nich świadczy, bo Watchmeni byli znakomitym serialem, kiedy będzie kolejny sezon, ja się pytam. Więc dobrze, że udało mu się zrobić film, który jest filmem małym, skromnym, ale jednocześnie potrafiącym dobrze korzystać z tych środków, które mam, bo w roli głównej chociażby Jeffrey Wright, którego zawsze dobrze na ekranie zobaczyć jako tytułowy.
Ale zwykle. Jeffrey Wright to jest aktor drugiego planu. To chyba jeden z pierwszych filmów, gdzie może udowodnić, jak sobie świetnie radzi na pierwszym planie. A ja chciałam zacząć od tego, że ten film mi się bardzo skojarzył z dwoma innymi filmami i wiem, że jeden znasz i chyba nawet lubisz. On dostał też swój serial i to są w wypadku tłumaczenia na film to są Drodzy Biali Ludzie, a w wypadku serialu Drodzy Biali. Dear White People. 2014, później Justin Simon dostał swój serial dla Netflixa i jeszcze bardzo mi się kojarzy z filmem Przepraszam, że przeszkadzam, gdzie Lakefield Stanfield w roli głównej. Dwa takie filmy, które są satyrami, które za bohaterów mają czarnoskórych ludzi i rasizm systemowy i wewnętrzny i też taki rasizm ciekawy pokazany w Dear White People, czyli też rasizm czarnych w stosunku co do białych, jest ujęty w tych dwóch filmach, które też są debiutami i są takimi, no myślę, że z pazurem, satyrami. I podobnie jest z American Fiction.
No to do tego może jeszcze zaraz przejdziemy, bo co do zasady się zgadzam, ale jednak w detalach wydaje mi się, że American Fiction jest po prostu bardziej aktualnym filmem, że od Dear White People minęło już, ja wiem, z 5 lat chyba.
2014 minęło 10 lat.
No właśnie, więc...
To jest dużo, to jest bardzo dużo.
Jasne, w tym, wiesz, podrozumieliśmy pandemię, jakby daleko nie szukając, więc w ogóle wydaje się, jakby Dear White People byli w jakimś innym świecie i też wydaje mi się, że ten świat po prostu się zmienił. I American
się,
Fiction
tak.
To zauważył, a Drodzy Biali byli 10 lat temu, więc stąd ta
oni
różnica.
Się oni wtedy dobrze komentowali rzeczywistość, tak. Która 10 lat temu była aktualna.
To prawda, natomiast wydaje mi się, że American Fiction ma ten element, który jest cenny w filmach, czyli ponadczasowość, a poza tym nie jest tylko o czarnoskórych, bo ja spokojnie bym ten mechanizm, który próbuje prezentować film, rozszerzył na wiele zjawisk, nie tylko akurat rasizmu, czy czegokolwiek innego, o czym zaraz będziemy rozmawiali, bo historia jest taka, że głównym bohaterem jest nie tytułowy, ale po prostu Monk, który jest pisarzem, który stworzył jedną książkę dobrze przyjętą, ale to było dawno temu, teraz jest...
Nie jedną.
No, to prawda, parę, ale jedną, która była dobrze przyjęta. Teraz jest wykładowcą akademickim, dawno nic nie napisał, bo jak mówi, na dobre rzeczy trzeba poczekać, bo to wymaga zastanowienia i przemyślenia. I on pisze bardzo ambitnie, ale przede wszystkim pisze w taki sposób, żeby nie można było poznać, że to jest literatura afroamerykańska i dobrze to portretuje taka scena w filmie, w której on w bibliotece wyciąga z sekcji afroamerykańskich pisarzy całą swoją stertę książek i niesie po prostu na półkę, która jest, no nie wiem, powiedzmy współczesną beletrystyką amerykańską. Więc on bardzo stara się walczyć z tym, że
Żeby mu dopisywać etykietę.
Tak, żeby nie być od razu głosem w sprawie, kiedy pisze.
Chce być pisarzem.
A nie czarnoskórym pisarzem.
Mówisz, że dawno niczego nie napisał. Nie do końca. Napisał książkę, tylko nikt nie chce mu jej wydać.
No chyba jej nie skończył.
Nie, no ona już jest w wydawnictwie i spotyka się ze swoim wydawcą, który mu mówi, że no słuchaj, nikt jej nie chce. Jest, na razie się dobrze nie sprzedaje. Może byś napisał coś, co by się dobrze wpisywało w teraz, w potrzeby rynku. No i wtedy, to znaczy nie wychodzi z tego jego nowa książka, o której zaraz powiemy, ale no, napisał książkę, tylko nie chce mu jej nikt wydać. I w pewnym momencie, w ramach takiego buntu, do tego, że nie dość, że jest wrzucany ze swoją wcześniejszą literaturą w tą zakładkę afroamerykańską, to zaczyna obserwować, że rynek, największą jego potrzebą jest po prostu opowiadanie takich historii, które są skrajnie, wydawałoby się, rasistowskie, a są opowiadane przez samych czarnych. I mamy tutaj konkretną kobietę, bohaterkę, autorkę, która właśnie jest na listach bestsellerów. On się pojawia na jej czytaniu, młoda, ambitna, po świetnych studiach i ona właśnie opowiada taką literaturę najbardziej w tym momencie poczytną.
No i ta najbardziej poczytna literatura to jest literatura jakby śmierci i przemocy, bólu i cierpienia, czyli my czarni rapujemy o naszych problemach, a nasze problemy są takie, że naszego ojca zastrzelili, a matka nie nas nienawidzi i tak wygląda czarne życie i no niestety musicie się z tym pogodzić. No i to się wszystko układa w jakąś taką opowieść o tym, że to nieważne kto pisze, ważne kto czyta i pewnie można by tutaj dyskutować i pewnie należałoby o tym, czyje są historie i to okazuje się, że nawet jeżeli piszą te historie ci, którzy powinni, no to mimo, że piszą ci, którzy powinni, to nie ulegają temu, co w skrócie nazwiemy kapitalizmem, ale generalnie potrzebom rynkowym, że mamy jakąś wyobrażoną potrzebę opowiadania takiego, a nie innego, bo czytelnicy, którzy niekoniecznie są tego samego koloru skóry, mają pewne wyobrażenie, które chcą przeczytać. I to jest dosyć ciekawe, bo wydaje mi się,
że... Tu mówimy o białych, którzy by chcieli właśnie taką czarną literaturę Ugoru czytać.
Mroku i ulicy.
Tak, Ugoru czytać i w pewnym momencie nasz bohater w ramach żartu, buntu, jakiejś nieprzyspanej nocy, tworzy taki żart, taką odpowiedź na tą największą potrzebę rynku, która się sprzedaje zadziwiająco szybko, zadziwiająco za dużo pieniędzy i on bardzo, bardzo broni się przed tą sprzedażą, ale wszyscy bardzo chcą mu wydać tą książkę. Mhm. No i z jednej strony, tak jak mówiliśmy na początku, jest to satyra, ale dla mnie to jest też trochę chwyt marketingowy, ta satyra jako opis tego filmu, bo dla mnie to jest dramat, taka prawdziwa komedia obyczajowa, taka, o której od lat już nie było i której ja najbardziej lubię, czyli mądry film, który jest prosto z serca. To brzmi tak bardzo banalnie, ale takie filmy są super i to jest taki film, że się uśmiecham, że się wzruszam, że jest dużo o rodzinie, dużo o człowieku i on się broni rękami i nogami przed tą klasyfikacją właśnie rasizmu, koloru skóry. On chce powiedzieć swoją historię i to jest opowieść o Stanach Zjednoczonych, jest opowieść o kolorze skóry, ale też jest opowieść po prostu fundamentalnie o relacjach.
Tak, tak, ja się zgadzam, że faktycznie jeżeli chodzi o relacje, to tam jest wszystko napisane na bardzo dobrym poziomie takiej faktycznie czułości, ale czułości wynikającej również ze skomplikowania poszczególnych relacji, bo tam wcale łatwo w tej rodzinie nie jest z różnych powodów, które tam się będą rozwijać w trakcie filmu, a jakoś taką godnością sobie z tym radzą. Mnie ten temat filmu dosyć podpasował, być może dlatego, że oglądałem ten film tuż po tym, jak skończyłem książkę Yellowface Rebeki F. Kwang. Na wakacjach czytałem jej powieść fantazy, która była absolutnie tragiczna. Jakby nie polecam nikomu. To jest taka historia wojen opiumowych, ale w takiej konwencji fantazy. Natomiast bardzo polecam tę książkę Yellowface, bo ona dotyczy w zasadzie tego samego, co American Fiction. Tam autorką taką wybitną w książce jest amerykańska Azjatka, która jest przepiękna, przezdolna, wszyscy ją chcą, bardzo pasuje do aktualnego kodu kulturowego, wszystkie wydawnictwa chcą, żeby ona opowiadała o tych Chinach ze swojej perspektywy, mimo że jest Amerykanką, ale to chwilę mieszkała w Chinach i to bardzo wszystkim dobrze pasuje, tylko że tam jest taki twist, że ona umiera nieszczęśliwie, zakrztusza się naleśnikiem, kiedy ja razem ze swoją koleżanką, ta koleżanka też jest pisarką, tylko że białą, zdolną, tylko nie aż tak zdolną, nie aż tak piękną, a już w ogóle nie pasującą do aktualnych potrzeb rynkowych, no bo jest biała.
No tak,
ma, wiesz, jest brunetką. I ona kradnie rękopis tej swojej przyjaciółki, wydaje go jako swój, tylko że właśnie ten rękopis jest taką opowieścią, epopeją o chińskiej historii, tam chodzi o jakąś historyczną powieść, mniejsza ze szczegółami. I ona też mierzy się z różnymi kwestiami tego, czy ona może napisać taką książkę, będąc białą osobą, i czy to nie jest, wiesz, zapożyczenie kulturowe, czy nawet kradzież. I mniej więcej o tym książka rozbija przez cały czas. Ja mam tam jakiś wątek kryminalny też dotyczący tego, że no, ona jednak tę książkę ukradła, było nie było, chociaż ona długo tłumaczy, że to był tylko manuskrypt, rzucone pomysły, ona w zasadzie napisała ją do końca, co zajęło jej kupę czasu, wysiłku i tak dalej, że ta jej koleżanka pewnie by tego chciała. Więc bardzo dobrze mi się rymuje ten film z tą książką, w zasadzie uzupełnia tylko od tej azjatyckiej, być może bardziej amerykańskiej, azjatyckiej perspektywy. Dokładnie to samo, o czym mówi American Fiction. Strasznie mi się też podobało w tym filmie, kiedy jest ten wykład, o którym mówiłaś, kiedy nasz główny bohater trafia na tę czarnoskórą gwiazdę literatury, która pisze tak, jak rynek chce. Zresztą tak. Mówi to w twarz. No, ale jest fragment, kiedy prowadząca prosi tę czarnoskórą pisarkę, żeby przeczytała kawałek swojej książki, że będą wszyscy zaszczyceni i oklaski, i brawa. I ona czyta taki fragment, który faktycznie nie dość, że brzmi banalnie, to jest zbrutalizowany. Jest,
no, i też wydawałoby się, byłby obraźliwy, gdyby nie ona go napisała i nie ona go przeczytała.
No nie wiem, może. W każdym razie jest ujęcie na naszego głównego bohatera i on ma tam świetną scenę, że zaczyna się śmiać i dusi śmiech, bo nikt inny się nie śmieje. I jakby to jest częsty przypadek tego, co my często dyskutujemy w podcaście, kiedy, czy audycji, kiedy ktoś mówi, że to jest ważny film. Ja mam alergię na to wyrażenie, bo mówiąc o czymś, że jest ważne, sprawia, że jest nieważne, bo to jest taki pustosłowie. Tak, jest ważne i co to znaczy? Dla kogo jest ważne? Dlaczego? Jakie są powody tej ważności? Bo akurat wszyscy mamy hashtag na Instagramie, że to jest ważne i faktycznie jest dużo mód na to, co aktualnie jest ważne i one przebrzmiewają i w zasadzie są takim lekiem na naszą taką średnioklasową potrzebę świadomości tego, co dzieje się w świecie i jakiejś takiej poczucia sprawczości, które w zasadzie nie istnieje.
Myślę, że Kurt Jefferson to...
10 zł na sprawy w Ukrainie.
Myślę, że Kurt Jefferson, czyli reżyser, wiedział właśnie o tym, no że myślałem, takie jasne. Filmy ważne, to jest problem i dzięki temu opowiedział historię, która trochę staje w opozycji, jest krzywym zwierciadłem do tego ważnych tematów, bo porusza istotne dla, myślę, że tej czarnoskórej reprezentacji, tym bardziej artystycznej tematy, czyli to, że oni muszą teraz mówić i wypełniać jakiś język, jakieś tematy, jakieś zapotrzebowanie rynku, niekoniecznie też czarnoskóry.
Nie, no w ogóle to być może jest...
Amerykańskiego rynku, który myślę, że w głównej mierze, tak jak sugeruje ten film, budują biali, którzy chcieliby czytać takie książki, oglądać takie filmy, bo to też o tym jest, o całej tej machinie produkcyjnej, tego, co ma nam dostarczać popkultura szeroko pojęta. To, co mi się podoba w tym filmie, to że na początku on ma taki serialowy sznyt, co pewnie się łączy z tym, co robił wcześniej reżyser i że pracował bardzo długo w telewizji i to może brzmieć pejoratywnie, ale to wcale nie brzmi pejoratywnie dla mnie, w sensie, że ma taki język obyczajowy, który ostatnio już się tylko spotyka w serialach, po filmach już nie ma dla tego miejsca. I to jest takie małe kino, takie blisko człowieka, takie, które jakby było miniserialem i dostałoby 3 odcinki, poznalibyśmy trochę bliżej niektórych bohaterów z tej rodziny czy z otoczenia Monka, to czulibyśmy się z nimi świetnie. I wydaje się, że po prostu ten twórca dobrze się czuje w takim języku. Z seriali obyczajowych, które wypełniły tą lukę filmów obyczajowych, których robi się coraz mniej. Mamy mało małego kina, gdzie tacy aktorzy jak Jeffrey Wright dostają szansę, żeby po prostu błyszczeć, bo ten film cały jest jego. Jesteśmy z nim blisko i dużo i świetnie sobie radzi z tą personą, którą buduje. Ja zupełnie kupuję w całości Monka, który no ma w sobie wszystko, żeby się stać twoją ulubioną postacią na te 2 godziny. I to jest naprawdę zabawne kino.
Tak, to prawda. Natomiast mnie tam akurat przeszkadza, że to jest telewizyjne. W sensie rozumiem tę twoją argumentację i w zasadzie nawet ją kupuję, tylko że nie wydaje mi się, żeby jakiemukolwiek filmowi na świecie przeszkadzało to, że wygląda bardziej filmowo i ma, wiesz, więcej takiego technicznego rozmachu i w tej kamerze i w obrazku to po prostu jest ładniejsze, no bo on, jeżeli chodzi o to, jak wygląda, no to...
No serialowo wygląda.
Troszkę, jednak.
Ale to może być też problem tego, że oglądamy go na platformie. Może lepiej by sobie poradził z tym odbiorem w kinie.
ale tego nie sprawdzimy niestety.
Nie sprawdzimy tego niestety w Polsce. Może masz rację, mi to nie przeszkadzało. Ja
nie,
się poczułam komfortowo,
mnie też nie przeszkadzało,
bo
tylko
ten język właśnie takiego, jak ja często w moich zestawieniach daję takie seriale, które się nie pojawiają praktycznie w żadnych polskich zestawieniach, bo są bardziej amerykańskie i mało o nich słychać, bo są malutkie, jak Somewhere, Somebody Somewhere. To jest właśnie takie kino, jak przedłużenie takich seriali obyczajowych o Stanach Zjednoczonych, które mają w sobie dużo fajnego, takiego zjadliwego, błyskotliwego poczucia humoru, które się nie boją mówić o rzeczach ważnych, ale potrafią się śmiać z tego, że są ważne. Potrafią sobie zadrwić, że z poprawności politycznej, z wielu rzeczy, które tak strasznie Ameryka przecież teraz tak o nie walczy.
Tak, to wszystko prawda, więc jakby nie ma żadnego problemu z tym filmem i z takim podejściem. Natomiast no, to jest mocny głos, mam takie wrażenie, ale też w żaden sposób nie, wydaje mi się, że na przykład nie odbiera spuścizny, nie wiem, Spike'owi Lee za
oczywiście.
Do the Right Thing czy cokolwiek innego. Więc to jest też cenne. Gdyby ktoś nie chciał obejrzeć tego filmu z jakichś powodów, co jest dla mnie wyobrażalne, to bardzo proszę, żeby obejrzał jedną scenę. Po tym, jak wszystko już wiecie, co wam powiedzieliśmy, tam jest jedna scena, kiedy Monk jest jurorem pewnej nagrody książkowej i rozmawia właśnie z tą postacią, którą poznajemy na samym początku filmu, czyli tą genialną, obiecującą czarnoskórą pisarką. Tak jest. I oni tam rozmawiają o tej książce, która nomen omen nazywa się Fuck. I jest to też super cudowne.
Super jest też.
I oni rozmawiają o Fuck. I to jest kwintesencja tego filmu, naprawdę świetna rozmowa.
To jest śmieszne. Jest też scena, w której on tak bardzo nie chce wydać swojej książki, że zmienia właśnie tytuł na Fuck i jest rozmowa z jego wydawcą, a wydawczynią nawet. To jest też fajny zabieg, bo aktorka, która gra tą białą wydawczynię, czyli ten duży dom wydawniczy, to jest aktorka, która przez lata w różnych serialach zwykle gra kobietę, która wydaje książki. Więc to jest też ten taki myk, dlatego się tak czułam serialowo bardzo, bo pojawiały się też tam na drugim planie aktorzy, którzy grają głównie w serialach. I to też jest zabawna scena, bo ona się przy okazji śmieje strasznie z tego biznesu, z tego przemysłu, o którym też mówi w kontekście filmowym. I tu mam trochę problem z tym zakończeniem, że wydaje mi się, że na końcu samym ten film troszeczkę się rozjeżdża i trochę traci też swojej ostrości w tym finale.
No, ja nie miałem takiego wrażenia w sumie. Wydaje mi się, że tak bardzo zgrabnie się to kończy jednak, ale niewiarygodne, jak bardzo dobrze łączy się to z książką Yellow Face. Naprawdę polecam, bo tam są prawie takie same problemy, ta główna bohaterka mierzy się
może
na przykład.
Może niebawem wyjdzie, że to jest plagiat.
A to by było dosyć zabawne. Ale nie, wydaje mi się, że to jest po prostu obserwacja rynku wydawniczego, że bo to jest z kolei książka bardziej, która mówi o tym, co sprawia, że jakaś książka staje się hitem, a jakiś autor zostaje będzie rozpoznawalny. No bo przecież tych książek, które ludzie napisali do szuflady, sami wydali i tak, albo nawet mają jakieś wydanie w wydawnictwie. Jest pewnie całe mnóstwo i tak jest zresztą podobnie z filmami, tylko ktoś musi to pchnąć dalej, ktoś musi to pchnąć do przodu, czasami trzeba to zaciągnąć za uszy gdzieś. Reżyserka Kłamstewka, ja już opowiadałem tę historię kiedyś, nie? Że Kłamstewko, gdyby poszło do Netflixa, to by było jednym z filmów azjatyckich na Netflixie i by zniknęło. Ona wybrała mniejszą wytwórnię, która jakby zadbała o nią, co też jest jakimś pomysłem. No jakby to, że ma się...
Past Lives pewnie też by miało taką historię, gdyby nie miało takiej kinowej produkcji.
No trudno powiedzieć. No, czasami po prostu, nawet jak się ma duży hit, to ktoś...
American Fiction ma taką historię w Polsce, bo nie miało swojej dystrybucji kinowej.
No, ale miało...
Ale miało na szczęście nominację do Oscara, dzięki czemu głośno o tym filmie.
I Oscara. Za moment strefa interesów.
Kinotok. Film.
Strefa interesów Renata Glazera. Tutaj też Oscarów nie zabrakło, bo było ich dwa.
Ja tu chciałam na początku opowiedzieć o samym reżyserze. Robiliśmy, jak się nazywał ten nasz wehikuł czasu? Tak się nazywał nasz wspaniały...
Ty powiedz, że zapomniałaś, jak nazywa się nasz genialny cykl?
On miał nawet jakiś, powinien mieć jakiś dźwięk, który przenosi nas w czasie.
Zrobiłem przecież świetnego,
tak?
Tylko nie wiem, gdzie jest.
Taki zrobiłeś?
Mhm, no poszukam go.
No to w międzyczasie ja przypomnę, że umieściłam w 2014, jeżeli dobrze pamiętam, albo 2013, bo amerykańską premierę miał w 2013, film Jonathana Glazera Pod skórą, jako najlepszy film tamtego roku. I dlatego chciałam zacząć od tego, że jest to reżyser, który w tym momencie razem ze Strefą Interesów stworzył tylko 4 filmy. od 2000 lat zaczynamy i tam Sexy Beast, później Birth, czyli Narodziny pod skórą i teraz w tym roku zeszłym tak naprawdę Strefa Interesów, The Zone of Interest. Jest to fascynujący twórca, który praktycznie co 10 lat, bo tylko krótka przerwa pomiędzy Sexy Beast a Birth była 4 lata, ale później to były 10-letnie przerwy, jak tworzył Pod skórą i Strefę Interesów. Jest to też bardzo znany reżyser teledysków, który zrobił jedne z lepszych teledysków i zapisały się one w historii, jak Karma Koma, Massive Attack z 95, Blur, Radiohead, Jamiroquai, wyśmienity teledysk, to wszystko są lata 90. I Spoiler Master, świetne dwa odcinki poświęcił i wyśmienitemu Sexy Beast i Pod skórą, Under the Skin, które przypomnijmy do dzisiaj nie miało oficjalnej polskiej premiery, co jest szokujące, bo w tym momencie jest to jeden z ważniejszych filmów, myślę.
Chyba film, który w ogóle wygrywał Nowe Horyzonty we Wrocławiu swojego czasu, American Film Festival, coś wygrywał.
Myślę, że pasuje bardziej do Nowych Horyzontów, Under the Skin. I tak, więc teraz po 10 latach, 2013, Under the Skin, The Zone of Interest się pojawia, 2023 taka przerwa. Jest to koprodukcja Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. PiS włożył na ten film i autorem zdjęć jest Łukasz Żal. Jest też smutna historia w tle samej producentki Ewy Puszczyńskiej, która
to jest osobna historia. Przypomnę, że Ewa Puszczyńska to jest producentka Zimnej Wojny, Idy, IO Jerzego Skolimowskiego, teraz jeszcze Strefy Interesu, więc jest to nasza własna polska maszynka do robienia Oscarów.
A smutna historia, bo to ta historia, w której Ewa Puszczyńska nie została wymieniona jako producentka przy okazji nominacji Oscarowej.
Nie została zgłoszona przez A24, co jest w ogóle skandalem, jakiego świat
skandalem,
nie widział.
Skandalem, tak, jest to bardzo przykre. Autorem muzyki do filmu jest Mika Levy. Mówię autorem, bo była autorką Mika Levy, ale już jest po zmianie płci, więc to też ważna informacja, bo ta muzyka jest niesamowicie intensywna i ważna przy okazji tego filmu. Film opowiada o Rudolfie Hossie, komendancie obozu koncentracyjnego Auschwitz, który mieszkał wraz z żoną Hedwig i 5 swoich dzieci w pięknej willi, która znajdowała się tuż za murem obozu koncentracyjnego. Tak pokrótce, ciekawa jest historia, w momencie kiedy już zobaczymy film Strefa Interesów, żeby poczytać o Rudolfie Hossie, bo bardzo dużo zadziwiająco zawarł Jonathan Glazer z jego biografii, chociaż to się wydaje dziwne, kiedy oglądamy ten film, bo film skupia się na codzienności. Codzienności, która jest ujęta w takiej strefie obowiązków życia, czyli jedzenie śniadania, przygotowywanie dzieci do wyjścia do szkoły, zabawy z psem, rozmów wieczorami małżeńskich o wakacjach we Włoszech. Pamiętajmy, naziści mogli jeździć na wakacje do Włoch. Świetna lokalizacja. I podglądamy tą rodzinę. Praktycznie nawet stajemy się częścią tej codzienności nazistowskiej, ale zawsze w tle towarzyszy nam krzyk, strzał, cierpienie wyrażane właśnie w jękach, wręcz niewyobrażalnych dźwiękach, które się dzieją obok. I to, co jest fantastyczne w tym filmie Glazera, to, że on jest taki lekko przybrudzony, bo przecież cały czas, kiedy jesteśmy na ogrodzie i bawią się dzieci, baraszkują w basenie, czy bohaterka przycina kwiaty i opowiada najmłodszemu z dzieci o tym, jaki to jest to lipana, jaka to jest róża, to cały czas w powietrzu pyli się proch ludzki, bo palą się piece i dymi. I w nocy, kiedy Rudolf czyta swoim córkom bajki na dobranoc, bo przecież dzieci mają też problemy ze snem, nic dziwnego, są wychowywane w bardzo specyficznych warunkach, to zawsze widzimy takie czerwone, ogniste niebo zbuchającego z kominów ognia. I to jest niesamowita siła tego filmu, że takie detale Jonathan Glazer nie bez przyczyny 10 lat pracował nad filmem. Te detale codzienności zderzone z tym jękiem i krzykiem, wybuchem, ogniem i pyłem stają się największym horrorem. I to, o czym myślałam przez cały film, to to, że epatowanie, bo bardzo trudnym jest tematem rozliczanie się z Holokaustem, filmowe czy też literackie, jakiekolwiek opowiadanie o obozach koncentracyjnych filmowo zawsze było trudne i epatowanie przemocą albo brutalnością często sprawia, że odwracamy wzrok, chcemy nie widzieć, chcemy zapomnieć. W tym momencie oglądania tego filmu nie widzimy żadnej dosłownej przemocy, nie ma żadnego aktu, który mógłby sprawić, że jak w horrorze mrozi się w nas krew, ale tym bardziej to dotyka. Ponieważ ta przemoc jest tuż obok, ale my jej nie widzimy, zaczynamy o niej myśleć, zaczynamy się trochę z nią rozliczać, zaczynamy myśleć o tym, czego mógłby dopuścić się człowiek. I z jednej strony wydawałoby się, że ta rzeczywistość przemocy nie dotyczy naszych bohaterów, ale przez pewne gesty bardzo subtelne, czy to od tego, co czytamy przez zachowania dzieci, problemy ze snem, czy jest jedna niesamowita scena, w której jeden z młodszych synów bawi się w swoim pokoju i to jest jedyny raz, kiedy słyszymy dialog między obozowiczami i żołnierzami SS, bo tak to są tylko dźwięki krzyków i tylko dźwięki cierpienia i to dziecko reaguje i mówi do tego więźnia, nie rób już tego więcej, bo tam dochodzi do pewnego dramatu i przez takie subtelności, przez te reakcje dzieci, przez reakcje dorosłych, którzy wydawałoby się, że są zobojętnieli na tę przemoc, są niektóre rozmowy, są niektóre gesty, są niektóre zachowania, które pokazują, że to nie wynika z obojętności, to wynika ze socjopatycznej, wręcz pewnego rodzaju przyjemności, która jest w tych ludziach żyjących w otoczeniu ciągłej przemocy i ciągłego zła. Przy okazji niesamowicie kompozycyjny, wykadrowany, z niesamowitym tempem jest film Glazera, który przez lata tworzył sztukę i to też jest sztuka. Moment finałowy, który skupia się na współczesnym obozie i tym, co się dzieje dzisiaj w Auschwitz, mógłby być pokazywany w galeriach sztuki i to też zmienia obraz i odbieranie tego filmu, sposób, w jaki on prowadzi aktorów, to w jaki sposób chodzi bohaterka i ten jej chód, niepokojący fizis, które tak się wyłania, niby z takich bardzo codziennych gestów, no jest to niezwykły film, który przez taki spokój i medytacyjność wciąga i sprawia. Dla mnie jest czymś, o czym nie zapomnę na pewno przez następne miesiące, jak nie lata. I rzadko, kiedy mierzymy się z taką traumą historyczną, chcemy z nią zostać. A Glazer sprawił, że nie możemy z niej wyjść. I to nie jest takie doświadczenie traumy, jak właśnie oglądanie przemocy na ekranie. To jest doświadczenie takiej traumy historycznej, w którym jest w końcu zmierzenie się z tym, że ludzie są w stanie czynić zło i dalej jesteśmy tego świadkami, czy chcielibyśmy to słyszeć, czy nie.
No tak, to świetnie wpisuje się przecież w aktualną sytuację w Ukrainie, o której powoli zapominamy, a przecież niezmiennie ją słyszymy.
No i to, co zwykle idzie za przemocą, to trochę to, że my się potrafimy odnajdywać przemocy, to, że przemoc zawsze była rozrywką. Tutaj ten film omija tą pułapkę. Też stawia na oprawcy, a nie na ofierze, którą najczęściej oglądaliśmy w kontekście II wojny światowej. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych zabiegów, na przykład relacja Rudolfa ze zwierzętami, kiedy on jest oprawcą, kiedy dopuszcza się takiego wielkiego zła, to jednym jest to, jak traktuje swoją żonę, jeszcze innym jest to, jak traktuje swoje dzieci, ale ja przynajmniej zawsze sobie myślałam, że człowiek, który potrafi być dobry dla takich istot jak zwierzęta, które nie mają głosu, są w tej hierarchii niżej, nie potrafiłby być zły dla ludzi, skoro potrafi je kochać, szanować i widzieć. I Rudolf reaguje na każde zwierzę na swojej drodze. Kiedy widzi pieska, którego pani wyprowadza, zatrzymuje się, mówi do tego pieska, głaska go i całuje. Kiedy żegna się w momencie wyjazdu z Auschwitz, kiedy jedzie dalej, to żegna się najbardziej żegna się ze swoim koniem, któremu po raz pierwszy mówi, do którego po raz pierwszy mówi kocham cię, i to słowo nigdy nie pada w stosunku co do jego bliskich, i ta relacja tylko podbija ten niepokój tego, czym może być, co to znaczy być złym i co to znaczy być człowiekiem. No i jest to też bardzo ciekawe przyglądanie się nie do końca samej nienawiści, jaką mogli czuć Niemcy do Żydów, ale jest to też... Rudolf jest produktem ambicji i co jest jeszcze bardziej niepokojące, wszystko to, co robi tak niesamowicie skrupulatnie, bo na tym się skupia Jonathan Glazer, on jest skrupulatny, jego żona jest skrupulatna. Ta skrupulatność przenosi się na dom, na to, w jaki sposób jest prowadzony ogród, w jaki sposób się jada śniadanie. Są tam sceny obok, które ja myślałam, że są najpierw jakąś sekwencją z koszmaru sennego, ale są o polskiej dziewczynce, która pomaga obozowiczom i ona bardzo skrupulatnie wykonuje tą nocną pracę, tą rebelię, i na koniec mamy panie sprzątające w Auschwitz, które też bardzo skrupulatnie dokonują tego procesu czyszczenia muzeum i sal w Auschwitz. Taki jest właśnie Jonathan Glazer. Taki jest jego scenariusz, taki jest jego obraz, taki jest jego film. Wszystko jest takie perfekcjonistyczne od początku do końca, tak samo jak jego bohaterowie, nawet w tym wykonywaniu swojej pracy, jaką jest likwidacja istnień. Jest scena, w której Rudolf jest na balu w wielkim pałacu i później dzwoni do swojej żony i opowiada jej, jak było, i ona pyta, kto tam był. Mówi, nie wiem, nie skupiłem się na twarzach. Zastanawiałem się, jak w takiej wysokiej sali mógłbym spalić tych wszystkich ludzi.
No tak, to jest to, o czym pewnie słusznie mówiono już wielokrotnie, czyli o tej banalności zła, która tak cudownie się tu wpisuje. Chociaż cudownie to jest absolutnie żadne Hannah słowo. Będziesz oceniać?
Tak, będę oceniać 110 na 10.
Niespodzianką nie jest.
Wiesz, co jest dla mnie niespodzianką, że była pełna sala.
Dobrze.
Bardzo dobrze, ale to jest bardzo wymagające arthouse'owe kino, bo Jonathan Glazer jest jednak twórcą, który opowiada historię, która z założenia nie ma fabuły.
No i dobrze.
Oglądamy codzienność, zabawy i krzyki.
Wydaje mi się, że już wszystko, co miało fabułę o Holokauście, padło. I kiedyś mówiłem, że Roger Ebert tak świetnie recenzował W ciemności i on mówił, że fajnie, że powstało, tylko po co, skoro był już przecież film, którego tytułu zapomniałem. Miałem taką całą świetną tezę o tym, dlaczego powinny powstawać dalej filmy o Holokauście, ale tylko te, które są dobre. No i już był jednym przykładem, a kolejnym przykładem jest przecież teraz właśnie Jonathan Glazer ze swoją strefą interesów. Jeszcze byśmy wrócili do filmu American Fiction.
Nie ocenialiśmy go. Mhm. 7.
8.
No i bardzo dobrze.
Świetnie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy.
Do usłyszenia.
Dobranoc mówimy.
To Maciek mówi, a go nie ma. To powiemy w jego imieniu. Tak?
Nie, to do usłyszenia.
Dziękuję.
Kino Talk.
Tuż przed wyjściem do kina. God damn it, pretty fucking good movie.